dobre książki. Współczesność. Zaprasza Katarzyna Fortuna.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Ewa Lipska.
Dzień dobry Państwu.
Rozmawiamy w dniu urodzin, w dniu jubileuszu. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo, na szczęście mam poczucie humoru.
I premiera najnowszego wyboru wierszy Ewy Lipskiej, Wielki Wybuch. Wiersze wybrane ukazują się właśnie nakładem wydawnictwa literackiego. To jest wybór Twojego autorstwa. Zastanawiam się, bo to jest już kolejny wybór twoich wierszy. Taki poprzedni obszerny wybór ukazał się nakładem wydawnictwa A5. Jak przygotowuje się taki wybór? Napisałaś też zresztą we wstępie o tym.
To jest szalenie trudno, dlatego że chodzi o to, żeby nie powtórzyć wierszy wszystkich tych samych, które były w poprzednim wyborze. Ale tak naprawdę nie ma ani pani Schubert, ani pani Geldberga. Tak sobie myślę, że może kiedyś pozwolę sobie na takie małżeństwo literackie i wydam wybór właśnie złożony z tej pary. A tutaj, cóż, no, coraz bardziej nerwowe są te wybory. Bo
coraz mniej wierszy poszczególnych tomów, mam wrażenie.
Nad tą zabawną twórczością i coraz trudniej, coraz trudniej nawet czytać teksty z dawnych lat. Znaczy jest rzeczywiście, z jednej strony wolałabym, żeby to robił ktoś inny, a z drugiej strony jednak wybór osobisty ma pewien sens, bo mnie się wydaje, że te wiersze, które wybieram, to one coś mówią, coś, co kiedyś chciałam powiedzieć, może jeszcze jest aktualne, może jeszcze mówi komuś coś. Po prostu na tym to polega. Dlatego jednak sama robię te wybory i sama się męczę. Jest to rzeczywiście zajęcie trudne i stresujące, jak napisałam w tym krótkim wstępie. Ale rzeczywiście to jest ta idea, że cały czas myślę, co ten wiersz pisany, nie wiem, w 67, 75, w 84 roku, może jeszcze powiedzieć dzisiaj. Z tego, co słyszę, to niektórzy się dziwią, że te wiersze są takie aktualne. Tak jak ja bym wybierała pod sytuację, pod, jak gdyby pod rzeczywistość, w której jestem. Nie wybierałam w taki sposób. Jest to zbieg okoliczności, albo też te wiersze, które wybrałam, akurat wpisują się w naszą rzeczywistość, no ale to już jest przypadek.
No ja myślę, że to jest też cecha twojej poezji. Natomiast każdy wybór jest pewną opowieścią. Każdy wybór autorski wierszy. I na pewno inną opowieść mieliśmy w tych wierszach wybranych, które ukazały się w wydawnictwie A5 w serii poetyckiej Ryszarda Krynickiego. A inna opowieść jest w Wielkim Wybuchu. I czy ty możesz powiedzieć, jaka to jest opowieść?
Nie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to jest opowieść. Ja myślę, że to zależy od mojego stanu psychicznego w danym momencie, od przypadku, od wielu innych rzeczy, których nie byłabym w stanie tutaj zdefiniować. I na tym też polega ta tajemnica wyboru. To jest tak jak troszkę tajemnica pisania, że w zasadzie nie wiemy, dlaczego tak, a nie inaczej wybieramy. To jest pewna niespodzianka nawet dla mnie samej. To znaczy ja wybrałam więcej wierszy, a potem dopiero zaczynałam skreślać. Potem jednak pewne teksty przywracałam, z pewnych rezygnowałam. No to jest taka zabawa trochę.
Ja myślę, że każdy z czytelników i czytelniczek taką opowieść z tego wyboru wierszy odczyta. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście jest to bardzo precyzyjnie skonstruowany tom, bo mamy tak naprawdę niewiele wierszy z poszczególnych tomów i to takie wiersze bardzo znaczące. Myślę, że o tym jeszcze za chwilę powiemy, ale to może ja przytoczę ten twój wstęp, który jest króciutki. książki i nazywa się Zamiast wstępu.
Ale nim przytoczysz, to ja powiem taką rzecz, bo mówisz o czytelniku. Jeżeli chodzi o poezję, jeżeli chodzi o wiersze, to na ogół nikt nie czyta wyboru wierszy jednym tchem. Tak myślę, że jednak otwieramy na jakiejś stronie, patrzymy na daty, każdy sobie wybiera coś innego. To jest od czasu do czasu, prawda? Jakieś jeden, dwa wiersze, że to na tym polega. Teraz przepraszam za tę dygresję.
Masz rację, ale ja akurat wybierając wiersze z tomu do naszej radiowej biblioteki, codziennie przypominam Państwu, od poniedziałku do jeszcze do piątku możemy słuchać wierszy w interpretacji samej Ewy Lipskiej w naszym cyklu z radiowej biblioteki o 11:45 i dlatego dokonując tego wyboru, który w końcu stał się twoim wyborem, bo ty wybrałaś wiersze, które czytamy, ale właśnie czytałam od początku do końca, co też mi się rzadko zdarza i powiem państwu, że tak też warto ten wybór autorski przeczytać, bo tutaj taka historia się tworzy.
No znana, tak. Proszę państwa, jest masochizm pani redaktor Kasi Fortuny. Ja odradzam, ale możecie państwo spróbować.
No to czytam. Zamiast wstępu. Przygotowanie przez autora wyboru wierszy jest zajęciem intrygującym i depresyjnym. Przypomina spacer po antykwariatach, gdzie delikatny szum przesypującego się piasku w klepsydrach zapowiada pustynię czasu. Jestem wspólnikiem słowa od wielu lat i od wielu lat zajmuję się tym samym. Przeżyć wszystko to, co nigdy nie mogło się wydarzyć. Poezja to przecież nic innego, tylko wyczekiwanie na moment, kiedy dwie równoległe słów będą mogły się przeciąć.
Otóż to. Tak. I te dwie równoległe słów teoretycznie nie powinny się nigdy przeciąć. Możemy tylko liczyć na teorie kwantowe, które spowodują, że jednak się przetną kiedyś.
Wielki wybuch. Dlaczego właśnie ten tytuł wybrałaś na...
To jest tytuł wiersza i tak pomyślałam, że w ostatnim rozdziale mojego życia to właśnie taki tytuł, taki niepokój, który zresztą wpisuje się w czasy, w których żyjemy. Nie chciałabym, żeby się kojarzyło z tym, co się dzieje na zewnątrz. No, ale tak sobie pomyślałam, że chodziło mi o jakąś dynamikę, żeby to nie był już kolejny wybór wierszy, tam 14, 15, 24, tylko żeby zasiać pewien niepokój, żeby ten tytuł był prowokacyjny. Nie wiem, na ile mi się to udało, ale jest, tak próbowałam.
Jest prowokacyjny, a poza tym jest bardzo znaczący, bo to jest wiersz z tomu Pamięć operacyjna i w czasie takiego wybuchu właściwie jesteśmy.
No, ale może być też wybuch czułości, czego sobie i państwo życzą.
I też okładka właściwie tomu przepiękna, taka fioletowo-czerwono-granatowa. Taki wybuch graficzny przypomina.
Autora.
Tak, autorem jest Robert Kleman, opracowanie graficzne. Zresztą też tom przepięknie opracowany jest graficznie. W środku mamy takie szare wkładki z tytułami poszczególnych tomów, z których wybrane są wiersze. Datami też dużo światła. Taka to też jest książka, którą chętnie bierze się do ręki.
No, to się dopiero okaże, ale bardzo dziękuję za te miłe słowa.
I mam wrażenie, że ten wybór też jest reprezentatywny dla twojej poezji, bo pojawiają się tutaj takie tematy, takie motywy, które mamy już w pierwszym tomie, czyli to są wiersze z 1967 roku i do wierszy z ostatnich tomów, to jest Pamięć operacyjna i Miłość w trybie awaryjnym, tak? I to są takie kwestie pamięci, historii, wolności, narodu. Pojawia się też Szekspir, co
ciekawe.
No i
tak zawsze u mnie było, nic właśnie nowego to nie jest. Stale o tym samym, Kasiu.
No właśnie, ale tu chciałam cię zapytać, czy uważasz, że w poezji dobrze jest wracać do pewnych spraw, żeby później jeszcze dopowiedzieć coś nowego?
Ja nic nie uważam. Ja po prostu piszę na bieżąco. Piszę o tym, o czym w danej chwili wydaje mi się, że mam ochotę napisać i wydaje mi się, że to, co piszę w danej chwili jest ważne dla mnie przede wszystkim, a jeżeli przy okazji jeszcze jest ważne dla czytelnika, to jest mi tym przyjemniej. Ale ja się nad tym, wiesz, ja nie przeprowadzam analizy tematycznej swoich wierszy, więc tutaj to już jest zajęcie dla historyków literatury.
No ale mam wrażenie, że właśnie dopowiadasz w tych wierszach coś nowego, bo każdy pisany jest jednak w innym czasie i mimo, że one są takie bardzo uniwersalne i rzeczywiście te wiersze niesamowite są zupełnie z tego pierwszego tomu, z 67 roku.
Dojrzałości, no jednak inaczej się pisze, inną emocją jak się ma 18 lat, a inną emocją jak się ma, przepraszam, 80. Więc to jest, nawet jeżeli pisze się o tych samych, te tematy są te same, to jednak pisze się inaczej. Na tym polega ta zabawa, prawda? W sztuce w ogóle, w życiu jesteśmy też, możemy mówić o tych samych sprawach, jednak będziemy mówić zupełnie inaczej, mając lat 18, inaczej mając 80.
To, co mnie też uderzyło, to jest jakiś taki właśnie dla mnie wiodący temat, w każdym razie powracający w wielu wierszach, to jest motyw narodu, motyw kraju.
Tego nie przypuszczałam.
Tak, i tutaj sobie też właśnie sobie nawet te wiersze pod tym kątem wybrałam. Mój kraj, ojczyznę. No to chciałam cię zapytać o ten naród, bo to jest temat... Wiesz, no, ważny, powracający.
Jak się żyje w określonej rzeczywistości, to pewnie ta rzeczywistość gdzieś się plącze po tych wierszach. Nie siedziałam nad nimi tak jak ty, nie podkreślałam słowa ojczyzna i nie zastanawiałam się, dlaczego tych słów jest tyle, jest mniej czy więcej. Trudno mi powiedzieć, ale też równocześnie, jak spotykam się z publicznością poza Polską, tam gdzie wychodzą moje książki, to nagle ta moja ojczyzna staje się ojczyzną czytelników w innym kraju. To jest interesujące bardzo dla mnie. To znaczy, ta ojczyzna staje się uniwersalna. To znaczy, gdzieś niedawno nawet byłam na takim spotkaniu, że gdzieś czytelnicy do mnie mówili, a że właśnie to pani napisała o nas. To znaczy, że gdzieś ta ojczyzna jest pewnym symbolem i staje się taka na tyle uniwersalna, że mówi też o sprawach innego narodu, wydawać by się mogło zupełnie gdzieś odległego w przestrzeni, w czasie i tak dalej, a jednak gdzieś się też przekłada na sprawy, na problemy innych rzeczywistości. Tam, gdzie te książki są tłumaczone, bardzo często mam właśnie takie rozmowy, że gdzieś te teksty są bliskie czytelnikom żyjącym w innych krajach, w innych językach. Niby z innymi problemami, ale jednak podobnymi, bo niektóre problemy są, mamy podobne, one są na całym świecie. Świat jest w ogóle w tej chwili na wyciągnięcie ręki. To już te stresy i te problemy, które my przeżywamy, to przeżywane są też w innych krajach. Trochę scenografia historyczna jest inna.
Nie jest to i w tym 67 roku i teraz optymistyczny wizerunek. Realistyczny.
Tak. Ja bardzo się boję słów pesymizm, optymizm, bo ja nie wiem, co to znaczy, ale ktoś powiedział, że pesymizm to dobrze poinformowany optymizm, ale ja jestem stary sceptyk i oczywiście i patrzę z dystansem na świat, nie tylko na kraj, na historię, która mnie interesuje. I oczywiście, kiedy czytam Senekę, Montaigne'a, nie wiem, to nagle oni mi mówią to samo. Oni mówią o podobnych sprawach. Myśmy nawet przecież robili taki program Dokąd 2016 ze Zbigniewem Preissnerem. Właśnie opieraliśmy go na tekstach Seneki, który mówił do nas językiem, można powiedzieć, dzisiejszym, naszym. Mówił o sprawach naszych, mimo że pisał to parę chwil wcześniej. Na tym to polega.
Tutaj też...
To jest kwestia optyki historycznej i warto czasem zanurzyć się głębiej w historię, żeby zobaczyć, jakie są analogie.
przywołałaś Montaigne'a, Senekę. Tutaj pojawia się też w jednym wierszu, a w tym wyborze, myślę, że nawet kilka razy, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Marcel Proust.
No to troszkę inna sprawa. Też pewnej psychologii, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o Arendt i Heideggera, to chodzi też o coś innego, no ale to nie jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale są takie postaci, z którymi się zaprzyjaźniam, spotykam się czasami. Umawiam się na kawę. Z Montaigne'em nawet przeprowadzałam wywiad, jak wiesz, kiedyś. Na tym polegała ta zabawa. I Próby Montaigne'a to taka książka, która te trzy tomy, bo ja mam jeszcze takie stare wydanie, leżą przy moim łóżku. Lubię zaglądać od czasu do czasu. I są takie postaci. Kepler, prawda, był też przez jakiś czas takim kimś fascynującą postacią, do której wracałam. No, ale o tym mogłybyśmy długo i nie wiem, czy to by aż tak interesowało naszych
słuchaczy. To spotkamy się raz jeszcze, żeby o tym porozmawiać.
To się umówimy właśnie z nimi też.
Historia w tomie Pamięć operacyjna. Może posłuchajmy teraz tego wiersza.
Historia. Stój, nie uciekaj przed nią. Nie prowokuj jej. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie odwracaj się nagle. Ona nie zrobi ci krzywdy, dopóki nie odbierzesz jej miski z jedzeniem.
Czy i w ogóle od kogoś zależy, jak ta historia się potoczy? Nasza własna też.
No, wyobraź sobie,
czy możemy to jakoś...
Od nas wszystkich zależy.
Czy możemy to sprowokować? Czy historia stanowi dla nas zagrożenie?
To zależy. Bo ktoś powie od polityków, ale my tych polityków wybieramy. Czyli to zależy od nas wszystkich. Ja czasem sobie myślę, może nie powinnam tego powiedzieć, że co jakiś czas świat trzeba wrzucić do pralki i może go przeprać. A z drugiej strony nie życzę nikomu, ani sobie, ani państwu, abyśmy przeżywali wojnę. Wszyscy się teraz, jest taka panika. Zauważyłam, że wszyscy mówią o wojnie, ale należy się martwić wtedy, kiedy jest zmartwienie, więc jeszcze tej wojny nie ma. Mam nadzieję, że jej może szczęśliwie za naszego życia nie będzie, chociaż żyjemy najdłużej między wojnami. To jest inna rzecz.
Kiedyś przeczytałam w jednym ze szkiców poświęconych twojej poezji, że twoje wiersze przypominają byty krążące w przestrzeni wirtualnej i porównał je do programów komputerowych. Co ciekawe.
Tak.
I też między innymi do twórczości Stanisława Lema, bliskiego ci. I że dzięki temu można zdystansować się do uczuć i umożliwia to też ucieczkę przed śmiertelnością. Czy zgodziłabyś się z takimi tezami właśnie?
Ja nie uciekam przed śmiertelnością. Znaczy powiedzmy sobie od razu tak, jest to bardzo ciekawe rozważanie oczywiście. W ogóle porównywanie do Lema, czyli do mojego starszego przyjaciela wspaniałego, już jest dla mnie ogromną przyjemnością. Jeżeli jestem jakimś bytem wirtualnym dla piszącego, który fruwa po niebiosach, to jest też ogromnie dla mnie ciekawe i miłe. Ale nie zastanawiam się nad tym, czy jestem latającą gwiazdą w kosmosie. Bez wątpienia jestem zdystansowana do nie tylko do rzeczywistości, w której żyję, ale i do siebie samej. I tyle. A czy jestem latającym talerzem, czy sputnikiem, to jest inna sprawa. To już jest kwestia interpretacji. Może być.
A jakie twoim zdaniem możliwości otwiera ta wirtualna rzeczywistość, która jest ci bliska skądinąd?
Otwiera niesłychane możliwości, bo to, co się stało w ogóle na przestrzeni mojego długiego życia, jest fantastyczne. I oczywiście, jak wszystkie osiągnięcia nauki, są dobre i złe strony wszystkich osiągnięć naukowych. Jak pamiętamy, rad Curie-Skłodowskiej służy do dzisiaj do leczenia raka, ale równocześnie do współtworzy bombę wodorową, więc zawsze jest kij, ma zawsze dwa końce i wydaje mi się, że szalenie intrygująca jest teraz, są te teorie mechaniki kwantowej, i o której jeszcze mało wiemy, niedużo rozumiemy, czujemy się trochę jak taki kot Schrödingera, który trochę żyje, trochę nie żyje, trochę jest, trochę go nie ma. Ale jest to coś fantastycznego dla mnie, kiedy czytam nagle, że taką książkę Carlo Rovelli, taki współtwórca mechaniki kwantowej, i on siedzi sobie z drugim takim kolegą z tej samej branży. Jeden do drugiego mówi, ale wiesz, według teorii kwantowych rzeczywistość nie istnieje. To oczywiście to mnie pobudza moją wyobraźnię, bo to już jest surrealizm, który jest mi bliski, jak wiesz.
I jest w twojej poezji też.
Tak, mi się to bardzo podoba. Jeżeli nie ma rzeczywistości, w której żyję, no to fantastycznie. To znaczy, że też nie wiadomo, czy ja jestem, czy ty jesteś, czy my tu w studio jesteśmy, czy słuchacze są, czy ich nie ma. Może nas wszystkich nie ma. I to jest z jednej strony zabawne, trochę intrygujące, śmieszne, no ale są jakieś wyliczenia naukowe, bo gdzieś na razie mamy same wyliczenia naukowe. Rovelli sam ostrzega, że żeby tak za bardzo nie pchać się w tę teorię kwantową, bo tak do końca jeszcze nie wiadomo, co to wszystko znaczy. No ale my już z tej teorii kwantowej przecież i tak korzystamy w różnych rzeczach. Popatrz, co się dzieje w medycynie, jak sztuczna inteligencja, jak jest genialna, te wszystkie lasery Da Vinci, to wszystko, że coś, co może zastąpić człowieka w takich wspaniałych, może służyć pomocą, może ratować ludzi. Coś, co jest takie, że ręka ludzka drży, prawda? A co jest mechanizm, który może ją tak genialnie zastąpić. Więc oczywiście jest to niesłychanie ważne i jest to coś, co zmienia zupełnie nasz sposób myślenia, patrzenia na wiele różnych rzeczy. Równocześnie jest pewne niebezpieczeństwo, na przykład, że my uciekamy w ten metavers, w te przestrzenie, prawda? Z jednej rzeczywistości w drugą, z drugiej rzeczywistości w trzecią. Młodzież bardzo to lubi. Młodzież się zagłębia w tę sztuczną inteligencję, zaprzyjaźnia się z nią. I to jest pewien taki niepokój, że nagle jak jesteśmy tak daleko poza rzeczywistością, to może być taki problem, jak z niej w ogóle wyjść, prawda? Jak się z niej wydobyć potem i wrócić do takich konkretnych, iść do sklepu, kupić pół kilo ziemniaków, cztery pomidory czy pietruszki, prawda? Że nagle to zderzenie tego wspaniałego świata nauki w zetknięciu z taką banalną, codzienną rzeczywistością jest tylko dla odpornych. Może to być pewnym problemem, no ale zobaczymy. No. Ja jestem otwarta. Poza tym niczego nie zatrzymamy. To jest maszyna rozpędzona, no i to oczywiście spowoduje całkowitą zmianę naszego życia. Ja już tego nie dożyję, no ale może gdzieś krążąc, jak będę tym, czym będę, tym sputnikiem krążącym po
satelitą,
po kosmosie, no to może coś jednak, jakieś sygnały z tego świata będę odbierać i wtedy się dowiem, co u was słychać. Jak sobie dajecie radę?
No a my się dowiemy, co tam słychać w kosmosie, ale jeszcze...
Jeżeli będziemy chcieli wam o tym zakomunikować, no nie wiemy.
Wracając jeszcze
na ziemię.
Wracając na ziemię i do twojej poezji i do twojego tomu, tak pomyślałam o tej wirtualnej rzeczywistości, ale też wciąż powraca temat miłości.
Miłość nawet w szerokim tego słowa znaczeniu. Lord Byron twierdził, że przyjaźń jest taką miłością bez skrzydeł. Ja uważam, że jest też miłością ze skrzydłami. Ja w każdym razie z jednym skrzydłem na pewno. Jest też czymś pięknym i tego na pewno życzę sobie i państwu.
Paradoks, koncept, ironia, ale właśnie też ten surrealizm już wspomniany przez ciebie w twoich wierszach.
Tak myślisz?
Jest.
Dobrze czy źle?
Wspaniale.
No proszę.
Dzięki temu trochę z innej perspektywy, też tej kosmicznej możemy spojrzeć, ale też to z takim dystansem właściwym tobie.
Że książka, że słowo, że to też już odchodzi coraz bardziej w cień, że jednak młode pokolenie, coraz częściej spotykam się czasami z bardzo inteligentnymi, świetnymi młodymi ludźmi, którzy nie czytają na przykład. Ja nie mogę mieć o to do nich pretensji i żalu, że oni nie czytają oczywiście. W każdym razie czytają dużo mniej. Co pokolenie będzie czytać coraz mniej, albo będzie inaczej czytać, albo będzie czytać obrazki, albo będzie jeszcze coś, o czym jeszcze nie wiemy będzie, prawda?
Czyli co, nastąpi śmierć
słowa? Ja byłam teraz w Belgradzie, właśnie wróciłam z Belgradu i coś, co mnie zaskoczyło i zachwyciło, że na każdej prawie ulicy 4-5 księgarni. Ale jakie? Piękne, wspaniałe. Chcę się do nich wejść. Tysiące książek. Jeszcze jest sporo ludzi w tych księgarniach. W Krakowie tego nie ma. W Krakowie nie ma księgarni, bo trudno nazwać to, co...
Są jeszcze księgarnie kameralne.
Ale one są na obrzeżach miasta.
Tak,
i jest ich bardzo
walczymy
mało.
Walczymy o nie wciąż.
I jest ich bardzo mało. To masz samo serce miasta. Masz księgarnie na księgarni. I to jest coś, z takim smutkiem wróciłam do Krakowa. No a z drugiej strony wiem, no jest... Żyjemy już w innym czasie. Z drugiej strony ci młodzi ludzie, z którymi rozmawiam, są też świetni. No, nie czytają oczywiście, ale żyją też, mają swoje plany, żyją zupełnie, mają zupełnie inną wyobraźnię. Ja mam z nimi świetny kontakt. Znaczy mam kontakt z tymi, którzy czytają i mam kontakt z tymi, którzy nie czytają. I są świetni jedni i drudzy. Znaczy mamy dużo sobie do opowiedzenia. Może nawet jest coś takiego...
Pytania na spotkaniu autorskim.
No
to jest
właśnie,
wiersz.
No to nie, bo ten wiersz jest...
Ale jest jeszcze inny wiersz. Jest kilka wierszy nawiązujących do spotkania autorskiego.
Ale te rozmowy na szczęście nie kręcą się koło tych wierszy.
A koło czego?
No rozmawiamy o różnych sprawach, o nauce, o filmach. Oni mają taką wyobraźnię obrazu. Oni widzą więcej, oni dla nich pewne sytuacje, takie codzienności, to jest kino, prawda? To jest jakiś scenariusz, oni w tym scenariuszu siedzą. No jest to dla mnie szalenie interesujące właśnie przyglądanie się takiej innej wyobraźni. Są słodziaki, naprawdę.
Ale też trafiasz do młodzieży. Młodzież przychodzi na spotkania autorskie tutaj.
No bo to się czuje, no jeżeli jest ktoś...
Że macie takie, dziś powiedzieć, flow.
Jeżeli jest się otwartym na kogoś, to ten ktoś to czuje. I to jest miłe. I to jest też miłe poza granicami. To znaczy, bo akurat jestem tak na świeżo po rozmowach różnych z młodymi ludźmi, z innego obszaru językowego i to jest właśnie cudowne, że nagle tyle możemy sobie opowiedzieć.
Ewa Lipska, Wielki Wybuch, wiersze wybrane. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Spotkanie w wydawnictwie literackim już 15 października. A my też Państwa zapraszamy na wielki jubileusz Ewy Lipskiej w Radiu Kraków. To będzie 18 listopada o 19:30. Będzie wielu wyśmienitych gości, ale nie zdradzamy jeszcze, kto się pojawi. No możemy powiedzieć, że będzie Grzegorz Turnał, będzie Kamila Klimczak, która będzie śpiewać nowe teksty Ewy Lipskiej i Agaty Tuszyńskiej z muzyką Andrzeja Zaryckiego. Wszystkich Państwa zapraszamy. Proszę już rezerwować terminy. Spotkanie będzie nagrywane. Będzie też transmisja na antenie Radia Kraków. A dzisiaj Ewa Lipska była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.